Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Trwa komentowanie wyników wyborów w Ameryce. Jest godzina 13:34. Dużo wiemy, bardzo dużo wiemy z tym głównym newsem, które nawet liberalne media amerykańskie już się pogodziły. Tak, Donald Trump wraca do Białego Domu. Nie wiemy jeszcze do końca, jak będzie wyglądał Senat, ale na pewno będą mieli przewagę republikanie. Tak samo prawie na pewno w Izbie Reprezentantów, ale jak dużą, to jeszcze jest niepewne. Tam jeszcze głosy się liczą. Tak samo jak nie wiemy, jaką przewagą. Wiemy, że wygrał, ale nie wiemy, jak bardzo. Z Kamalą Harris, Donald Trump, który wraca. I to jest też ewenement we współczesnej historii politycznej Ameryki. Naszym gościem Iwo Bender, publicysta, dziennikarz. Dzień dobry, panie redaktorze.
Kłaniam się nisko.
Od tego powrotu zacznijmy. To nie było takiego przypadku we współczesnej historii politycznej Stanów, żeby prezydent, który przegrał, był prezydentem, przegrał reelekcję, raz jeszcze wystartował i wygrał. To jest ewenement jak głęboki, jak duży i na ile to jest, to pokazuje, że Donald Trump jest jakąś wyjątkową postacią na amerykańskiej scenie politycznej.
No, próbował Teddy Roosevelt, nie wyszło mu, wyszło zapomnianemu Clevelandowi, który był, o ile pamiętam dobrze, 22 i 24 prezydentem Stanów Zjednoczonych. Demokratą, ale no, demokraci wtedy byli zupełnie inną partią, bardzo taką, że powiedziałbym, prorynkową i probiznesową. Więc w tym sensie jest podobny, przynajmniej jeśli chodzi o bycie probiznesowym, do Trumpa. Także ewenement, rzeczywiście, tak? No bo odpadnięcie tak jednokadencyjnego prezydenta, jak na przykład Lyndon Johnson czy Gerald Ford, powodowało, że oni już udawali się na polityczne emerytury w XX wieku. A z kolei Obama, tak, czy Bush Junior wygrywali drugą kadencję, a trzecie już nie mogli, bo po Franklinie Delano Roosevelcie wprowadzono zakaz kandydowania po raz trzeci na prezydenta. Drugi przypadek w historii Stanów Zjednoczonych. I szok dla systemu, także to z pewnym takim rozbawieniem patrzę, jak media głównego nurtu próbują sobie z tym problemem kognitywnym poradzić.
Jak na razie media starają się jakoś to opisać i to jest tą historię, no, polityka, który przegrał. Potem był sądzony, miał być niedopuszczony do wyborów, procesy, a jednak wygrywa, wraca, mimo największych zaklęć establishmentu amerykańskiego. Ten rozdziew między establishmentem a klasą ludową jest tak daleki, że już nikt z klasy ludowej nie wierzy ostrzeżeniom, zaklęciom ludzi z wielkich miast i z wielkimi zarobkami, żeby nie robili takich wyborów, jakich oni jako elita sobie nie wyobrażają.
Ten rozdziew jest rzeczywiście gigantyczny na takim zupełnie podstawowym poziomie, to znaczy jeżeli elity nowojorskie czy kalifornijskie uważają za rzecz zupełnie naturalną, że chłopiec, który twierdzi, że jest dziewczynką, może korzystać w szkole z toalety dla dziewcząt, albo że sportowiec, który twierdzi, że jest kobietą, może stać się wybitną sportsmenem, na przykład w dyscyplinie, jaką jest pływanie niezwykle siłowe. Natomiast Ameryka pomiędzy wybrzeżami tak uważa, że to jest szaleństwo, puka się w czoło i mówi nie, no dosyć, dosyć. I to, zanim się, że tak powiem, owa Ameryka w środku, to co oni pogardliwie elity nazywają flyover country, tak, czyli tym terenem, nad którym się przelatuje, jak się leci z Los Angeles do Nowego Jorku, albo z Waszyngtonu do San Francisco. Zanim się przebudziła, trochę czasu minęło. Wydaje się, że bardzo ważny był moment, kiedy dzieci nie chodziły do szkoły, a zamiast tego używały zdalnego, tak, zaznawały rozkoszy zdalnego nauczania przez komputery i wtedy mogli zorientować się, czego te nieszczęsne dzieci są nauczane w szkołach, przerazili się i to był jeden z takich dużych ruchów buntu, który no, na pewno pomógł w pewnym takim zrozumieniu, w jakiej potwornie zażartej wojnie kulturowej znaleźli się normalni, zwykli, przeciętni mieszkańcy, nie wiem, Teksasu, Wisconsin czy Idaho, tak? Po prostu zobaczyli, zorientowali się, no i zagłosowali.
Teraz czekamy na konkretne wyniki wyborów. Jakoś wolno liczy się Kalifornia. Tu jeszcze jest trochę głosów do zebrania, ale nawet jeśli z tej Kalifornii przyjdzie dużo głosów dla Harris, to chyba nic tego nie odwróci, że Donald Trump nie tylko wygra nominację, nie tylko będzie miał wyraźną większość i pewien zapas kilkunastu, może kilkudziesięciu elektorów, ale wygra tak zwany popular vote, czyli takie głosowanie jak się w takich europejskich demokracjach, gdzie wygrywa ten, kto ma więcej głosów. Jak na razie ten dystans to jest 71 200 000 głosów dla Trumpa i 66 milionów głosów dla Harris, czyli prosty rachunek mówi, że jest ponad 5 milionów głosów przewagi dla Trumpa. Nawet jeżeli te 40% z Kalifornii trochę ten bilans wyrówna, to kilkoma, trzema, czterema może milionami głosów wygra Trump. Tego nikt się nie spodziewał, że Trump nie tylko wygra w Stanach, ale także wygra w ogóle w tej liczbie głosów bezwzględnych. Jakie mechanizmy zadziałały, że Donald Trump kończy jako tak wyraźny zwycięzca tych wyborów?
No, zadajmy sobie pytanie, co się stało z 20 milionami Joe Bidena, tak? Bo 4 lata temu wygrał, otrzymując 84 miliony głosów. A? Najwięcej w historii.
No teraz jeszcze trochę czekamy, więc ten wynik Harris pewnie będzie wyższy, pewnie gdzieś koło 70 okay. Się zamknie, ale to dalej jest 10 milionów mniej niż
dalej,
miał.
Dalej będzie 10 milionów mniej, tak? No więc kilka różnych powodów, tak? Mniejszy entuzjazm wyborców wobec Kamali. Przypomnijmy, że ona 4 lata temu, 5 lat temu właściwie prawie, była pierwszą osobą, która wycofała się z praw wyborów demokratycznych, bo to jest takie określenie likability, tak? Czy da się ją lubić? No generalnie ludzie patrzą, no i jej nie lubią, tak? Po prostu. W związku z tym trudno zachęcić wyborców, żeby entuzjastycznie głosowali na taką osobę. To po pierwsze. Po drugie, Trumpowi udało się przeciągnąć na swoją stronę już w tej chwili większość mężczyzn latynosów i mocno obciąć poparcie dla demokratów wśród kobiet latynoskich. Tak? To jest tektoniczne przesunięcie na amerykańskiej scenie politycznej i wreszcie udało mu się również mocno zamieszać wśród głosów ludności czarnoskórej, gdzie zdobył prawdopodobnie, w tej chwili ocenia się na exit polls, no to jeszcze pewnie trzeba będzie jakieś poczekać na pogłębione badania, ale około 20%, podczas gdy no, jeżeli republikanin zdobywał 10% ludności czarnoskórej, no to już był sukces. Także takie potężne przesunięcia tych takich grup demograficznych, które demokraci uważali po prostu za swoje, za ludzi, którzy po prostu zawsze na nich będą głosować, niezależnie od tego, co się dzieje. A tymczasem z jednej strony gospodarka, inflacja, bardzo, bardzo wyraźne wzrosty kosztów życia w ostatnich 2 latach. Z drugiej strony kwestie właśnie te ideowe, czyli to kompletne rozminięcie się szaleńczo lewicowych elit wybrzeży z poczuciem zwykłych, normalnych ludzi, którzy słysząc te wszystkie bzdury po prostu pukają się w czoło, spowodowało, że no, powstała ta nowa koalicja Trumpa, która wyniosła go do władzy.
Nowa koalicja, która i z jednej strony opiera się o nowe grupy, jak na przykład Latynosi, ale na przykład jeśli chodzi o białych, wykształconych mężczyzn, tutaj Trump zdaje się ma pewien odpływ wyborców, tak jakby takie postaci jak Elon Musk czy wiceprezydent JP Vance no nie zachęcili trochę swoich kolegów, też młodych, względnie młodych, w średnim wieku, młodych i w średnim wieku białych mężczyzn sukcesu?
No, to zależy. Wydaje mi się, ja musiałbym się przyjrzeć, ale z tego, co pamiętam, przeglądałem te dane spływające, że jednak udało mu się, no to Trumpowi udało się dość zdecydowanie przyciągnąć mężczyzn, w tym młodych, w tym też chyba zwiększył procent tych właśnie z wyższym wykształceniem, ale pamiętajmy, że ci z wyższym wykształceniem generalnie na świecie w taką mają tendencję, że nasączeni marksizmem na studiach, no, marksizują również w życiu po uniwersytecie. Także tutaj nie jestem pewien po prostu co do tego, jakie tam dokładnie były przesunięcia, ale generalnie mężczyźni za Trumpem i generalnie kobiety za Kamalą.
Miały być ostatnią szansą Kamali Harris, właśnie taki gniew kobiet, kwestia aborcji. Okazało się, że to w ogóle nie zagrało w tej kampanii, że nie było jakiejś ponadstandardowej, gremialnej mobilizacji elektoratu żeńskiego, który poparłby Kamale Harris. Co tutaj zagrało? Udało się jakoś rozładować tą bombę płciową sztabowi Donalda Trumpa? Czy może to już przestało działać? Okazuje się, że bardziej od tego, czy można dokonać aborcji, tudzież zabić dziecko nienarodzone, to bardziej ważne jest bezpieczeństwo, ekonomia, miejsce pracy, no i kwestie bytowe niż tylko kwestia głodowania, ale za to z wizją, że można sobie dziecko usunąć, kiedy tylko się chce, bo to jest podstawa.
No więc właśnie pod koniec XIX wieku, na początku XX, kiedy marksiści organizowali marksistowskie związki zawodowe i na przykład na terenie zaboru rosyjskiego więcej robotników polskich należało do chrześcijańskich związków zawodowych niż marksistowskich, to wtedy oskarżano tychże robotników chrześcijańskich o to, że mają fałszywą tożsamość klasową. Więc właśnie to jest takie typowe to się nazywa intersekcjonalizm, tak, że zakłada taki postmarksista czy neomarksista, że jeżeli ktoś należy do jakiejś grupy demograficznej, o której także marksistwa ma wyobrażenie, że oni muszą ich popierać, a nie popiera, to stąd poznawczy jest kłopot i założenia jakoś, że tak powiem, nie odnajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. I druga rzecz, mianowicie kwestia tego, że w wyniku wyroku Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych obalającego Roe versus Wade, czyli prawo, które no, wprowadziło się powszechność dostępu do aborcji w Stanach, ta sprawa wróciła do Stanów. I znów Stany Niebieskie, tu się nic nie zmieniło. Stany Czerwone, czyli republikańskie, były raczej zadowolone z tego powodu, więc ten nieprawdopodobnie grzany przez sztab Kamali Harris temat nie był aż tak istotny w ostatecznym rozrachunku, jak ona się spodziewała. Po prostu no, są kobiety pro-life i są kobiety no, nie pro-life, mówiąc delikatnie. I okazało się, że tych drugich nie wystarczyło, żeby wynieść panią wiceprezydent z powrotem do Białego Domu.
Skoro kwestię płci mamy załatwioną, to jeszcze przyjrzyjmy się Senatowi i Izbie Reprezentantów, co się tam może wydarzyć i czy tam widać, że nie tylko Trump triumfuje, ale szerzej prawica, tudzież partia republikańska triumfuje. I jaka to jest partia republikańska w wydaniu roku 2024?
To jest bardzo zmieniona partia. To jest partia, staje się rzecznikiem zwykłych Amerykanów. To przypominam taki protest song folkowy z zeszłego roku Richmond, North of Richmond, który był takim fenomenem mediów społecznościowych. Czy z kolei elegia dla redneka J.D. Vance'a. Tak? Czyli to są ludzie, którzy właśnie znaleźli, znaczy zrozumieli, że obietnice demokratów niewiele są warte i lepiej związać się z republikanami, czyli republikanie to już nie tylko dżentelmeni, którzy grają w golfa i posiadają akcje warte $1 000 000 w różnych firmach, jako część, że tak powiem, zapobiegliwości na emeryturę. To są po prostu zwykli, normalni urzędnicy niższego szczebla, robotnicy, listonosze i tak dalej, i tak dalej. To jest potężna zmiana. Zresztą po raz pierwszy do niego w pewnym sensie w czasie zwycięskiej kampanii pierwszej Reagana, tak? Ale potwierdziło się to i rzeczywiście w tę stronę bardzo mocno poszedł Trump. Dalej, jest to również partia bardzo mocno antyimigracyjna, a część właśnie tych takich plutokratycznych republikanów zawsze była zadowolona z tego, że należy sprowadzać tanią siłę roboczą po to, żeby biznes można było szybciej organizować, jakoś sprawniej i taniej. No i wreszcie kwestia protekcjonizmu, tak? Partia Republikańska zazwyczaj, oczywiście nie zawsze, opowiadała się za w pełni wolnym handlem, natomiast Trump mówi hola, hola, w pełni wolny handel to sobie można robić wtedy, kiedy wszyscy grają według tych samych zasad, a tymczasem Chińczycy i Meksykanie według tych samych zasad nie grają, w związku z tym my tak gramy z szulerami i trzeba przyłożyć mocne cła po to, żeby bronić rynek wewnętrzny. I znów jest to kolejna, że tak powiem, deska w platformie wyborczej Trumpa, która pozwoliła mu odbić te stany tego tak zwanego Rust Belt, czy tej niebieskiego muru na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych, czyli mówimy przede wszystkim o Wisconsin, Pensylwanii.
Te dwa stany udało się odbić i Donald Trump, to jest bardzo możliwe, jak się patrzy na to, co jeszcze zostało do zliczenia, będzie miał, żeby wygrać potrzeba 270 głosów elektorskich. Donald Trump bardzo możliwe, że zatrzyma się na 300, to będzie bardzo wyraźna wygrana. Ma już 52 senatorów, czyli już taka wyraźniejsza przewaga republikanów w Senacie. Ma też 204 republikanie będą mieli przedstawicieli na pewno w Izbie Reprezentantów, 182 demokraci, jeszcze pozostałe mandaty się liczą, kilkadziesiąt, raczej duża część z nich także się przychyli na szale republikanów i tak prawica bierze wszystko. Donald Trump w takich warunkach może ma potencjał, ma instrumentarium polityczne, ażeby ze swojej prezydentury, swojej drugiej kadencji zrobić nie tylko swój wielki powrót, ale żeby także realnie zmienić Stany Zjednoczone.
Tak, to nie tylko instrumentarium polityczne, ale też doświadczenie, tak? Bo przyszedł bez żadnego doświadczenia politycznego do Białego Domu i zresztą wspominał w wywiadach i przemówieniach, że no, wówczas polecano mu różnych ludzi, niektórzy nie okazali się godnymi zaufania, więc teraz już ma dużo większe rozeznanie, jak w tę grę się gra. To też jest ważne. No i również ma ten komfort, że wie, że to jest jego ostatnia kadencja. Tak? W związku z tym może śmielej, tak, nie troszcząc się o to, żeby nie zniechęcić jakiejś grupy czy poważnego lobby do poparcia go w czasie kolejnych wyborów, bo te wybory go nie czekają, więc ma dużo wolniejszą rękę, więc no, to są z jednej strony no, optymalne warunki do przeprowadzenia bardzo, bardzo głębokich reform, chociaż z drugiej strony no, możemy spodziewać się, że reakcje tego establishmentu, który w tym dostał, no jeżeli nie czerwoną, to mocno pomarańczową kartkę od Amerykanów, no że ta reakcja będzie bardzo, bardzo mocna i możemy spodziewać się no, na najróżniejszych protestów sypania piachu w tryby, no ale zobaczymy. No, no, wygląda na to, że ten mandat jest potężny i możliwości działania politycznego też są potężne.
Panie redaktorze, na koniec, to będzie kadencja Donalda Trumpa, czy to będzie kadencja Ilona Muska i J.D. Vansa, dwóch, jednego polityka, drugiego biznesmena, ale jednak wyraźnie młodszych od Donalda Trumpa, chyba nie tak bardzo obciążonych, ale też ludzi sukcesu. Są takie analizy, że to Donald Trump oczywiście jest figurą, jest symbolem, ale tutaj to już będzie taka kadencja, gdzie ci młodsi będą także wychodzić z cienia i się pokazywać jako samodzielni gracze.
To może w ten sposób. Carter słynął z tego, chyba najgorszy prezydent w XX wieku, z tego, że pracował kilkanaście godzin dziennie i nawet sam dopilnowywał, żeby grafik korzystania z kortu tenisowego na terenie Białego Domu był odpowiednio sprawiedliwie zrobiony. No i jego polityka nie odnosiła szczególnych, nie odnosił szczególnych sukcesów i stracił, znaczy przegrał kolejne wybory. Natomiast Reagan pracował podobno mniej więcej 2 godziny dziennie, natomiast delegował, tak, bo umiejętność zarządzania, a tutaj Trump niewątpliwie ma doświadczenie i dowody na to, że potrafi to robić, w dużej mierze polega na dobieraniu sobie dobrych współpracowników, delegowaniu, zaufaniu i sprawdzaniu. Także to chyba tak. Poza tym wydaje się, że Trump wybrał też J.D. Vansa jako takiego następcę, któremu będzie chciał te pochodnie nowej partii republikańskiej przekazać za 4 lata.
I o tym mówił Iwo Bender, dziennikarz, publicysta. Dziękuję bardzo za rozmowę i za komentarz, panie redaktorze. Do usłyszenia, do zobaczenia pewnie w najbliższych dniach. Jeszcze z pana wiedzy i historycznej, tej bieżącej będziemy korzystać, bo nie wszystko jeszcze wiemy, jeszcze obraz trzeba będzie dopełnić. Będziemy go dopełniać dziś, jutro, pojutrze. To wszystko jest możliwe dzięki temu, że są patroni Radia Wnet, patronite.pl/radiownet. Tam mogą państwo, się państwo słuchają informacji publicystyki, ale też kultury, muzyki w Radio Wnet i chcą państwo słuchać dalej Radia Wnet, to warto zostać patronem, rozważyć, bo bez patronów Radio Wnet po prostu grać i mówić do państwa nie będzie. Trochę w kontekście już się żegnając, bo za chwilę oddaję na antenę, będzie i Hanna Tracz, Konrad Mędrzecki, to wybory w Stanach pokazują, jak wielką wagę mają media niezależne, media niezwiązane z wielkim kapitałem, nie płynące w głównym, najczęściej liberalnym nurcie, media, które de facto oszukiwały swoich odbiorców, utrwalając ich w świadomości, że te wybory będą wyrównane, a może i Kamala Harris ma szansę wygrać. Teraz połykają własne języki, bo duże media uwielbiają nie opisywać, tylko kreować rzeczywistość, a Stany Zjednoczone i ta kampania wyborcza pokazała, że media niezależne potrafią przebijać po pierwsze te balony informacyjne, ale po drugie też potrafią uczciwie i bardziej rzetelnie opisywać rzeczywistość, nie wprowadzając w błąd swoich odbiorców, ale taka jakość też kosztuje. Oczywiście Radio Wnet jest radiem darmowym. Każdy, kto ma radioodbiornik, może go odbierać, ale kartel medialny III RP dba o swoje interesy. Reklam na razie w radio nie będzie. Może uda się ten kartel rozbić, a może się nie uda. Jedno udaje się rozbić na pewno, to jest dotarcie do serc naszych słuchaczy. 5150 patronów, to jest pokaźna liczba, która daje nam poczucie wsparcia, że państwo są z nami, że wspólnie budujemy niezależne media. Ważne, żeby opisywać wybory w Stanach, ale podejrzewam, że taki niezależny głos będzie jeszcze ważniejszy już za chwilę przy wyborach prezydenckich w Polsce, bo te wybory za chwilę się rozpoczną, już jest poszukiwanie kandydatów, za chwilę będą wskazania, a potem już prekampania ruszy z kopyta. No i żeby mieć takie szanse, żeby Dawid wygrał z Goliatem, to potrzebne jest także państwa zaangażowanie, bo bez wolnych mediów nie ma demokracji, bez wolnych mediów to bogaci wpływowi, a to nawet nie chodzi o jednostki, chodzi o korporacje, często zagraniczne, wybierają poprzez media prezydentów, no chyba, że no jako Polacy będziemy mieli własne media tworzone oddolnie. Radio Wnet takim medium bez wątpienia jest, a naszą główną oporą i fundamentem to są państwo, nasi słuchacze, a zwłaszcza ci, którzy postanowili zostać patronami. Ja bardzo państwa do tego zachęcam, aby państwo dołączyli właśnie teraz, też w kontekście wyborów w Stanach, pokazując, jak ważny jest, jak ważne jest znaczenie niezależnych mediów, włączyć się i budujmy obieg prawdziwej i uczciwej informacji, prawdziwej i uczciwej publicystyki, nie związanej z rządem. To jest bardzo istotne w nadchodzących wyborach prezydenckich. patronite.pl/radiownet